Rozdział 11. Na wolności. Danka. Rok 1947. Końcówka 1946 roku i następny rok 1947 to był dziwny okres zupełnie nieuzasadnionego optymizmu. Władza ludowa się umocniła. Praktycznie kończyła się wojna partyzancka, w czasie której władza pokazała, jak bardzo potrafi być brutalną. Wszyscy wiedzieli, czego się można po niej spodziewać. Procesy polityczne, i ten moskiewski, i te w Polsce, pokazały wyraźnie jej charakter. Ale jednocześnie po okresie okupacji wszyscy chcieli jak najszybciej odbudowywać zniszczony kraj i wierzyli, że będzie to możliwe. Wszyscy oczekiwali interwencji aliantów w obronie polskiej demokracji i suwerenności. Wszyscy oczekiwali, że coś się zdarzy. Społeczeństwo bardzo się uaktywniło. Wszyscy coś chcieli robić. Wielokrotnie wyśmiewane społeczne odgruzowywanie Warszawy często świadczyło o autentycznym zaangażowaniu ludności. A budowa parterowej Warszawy przez indywidualnych kupców była wyrazem wiary, że jakoś w tym systemie da się żyć. Na taką atmosferę trafiłem po powrocie do Zarybia. Trudno opisać, co się wtedy działo. Wszyscy całowali mnie i ściskali. Dostawałem listy i depesze. To był dla mnie powrót do normalnego świata. Zarybie bardzo się zmieniło w ciągu tego roku. Ludzie, którzy wylądowali tam po powstaniu, już się rozpłynęli po kraju. Pozostali tylko członkowie rodziny i paru staruszków, którym trzeba było zapewnić opiekę. W dalszym ciągu mieszkała trójka dziadków maciejowskich. Dom odzyskiwał charakter domu rodzinnego. Cały parter został jednak zajęty na biura, bo zapał ojca do pozytywnych działań nie pozwolił mu pozostać na uboczu życia publicznego. Wojna zniszczyła wszystko, co do tej pory zbudował. Siła i światło ulegała powolnej samolikwidacji. Sprzedawano pozostałe działki w Podkowie. Ocalałe skrzydło domu w Warszawie od ulicy Nowogrodzkiej zajęła kawiarnia szwajcarska, która straciła swoją siedzibę na rogu Szpitalnej i Zgody. Tam też moja matka otworzyła gabinet kosmetyczny Anik. Miał on być jednym ze źródeł zarobku. Jednak jak życie pokazało, wcale nie jest łatwo prowadzić nawet tak mały interes. Matka codziennie jeździła do zakładu, prowadziła kasę i administrację. Klientek było nawet dużo, ale gabinet dochodu nie przynosił. Likwidowanie siły i światła to nie było pole pracy dobre dla ojca. On lubił się zajmować nie tym, co się kończy, tylko tym, co nowe. A wraz ze zniszczeniem Warszawy i całej infrastruktury komunikacyjnej, w jej otoczeniu powstały nowe potrzeby transportowe. Ludzie musieli mieszkać tam, gdzie istniały mieszkania, a pracować też tam, gdzie była praca. Wszyscy więc ciągle znajdowali się w ruchu, ale środki transportu były ubogie. Kolej niewydolna, tory i sieć zniszczone. O samochodach nikt nawet nie mógł marzyć. Ojciec postanowił więc stworzyć sieć autobusowej komunikacji podmiejskiej. Oparcie stanowiła EKD, której siedziba została przeniesiona do Podkowy Leśnej. Uruchomiono Wydział Komunikacji Pomocniczej, popularnie zwany WYKOP-em. I ojciec stanął na jego czele. Biura WYKOP-u zostały ulokowane w Zarybiu, co pozwalało też podreperować budżet domowy. WYKOP uzyskał prawo wykorzystania ciężarówek, jakie Polska otrzymywała z demobilu Armii Amerykańskiej w ramach programu UNRRA. Były one przerabiane na małe autobusy, które mogły przewozić około 20 osób. Prymitywny barak w Alejach Jerozolimskich naprzeciwko hotelu Polonia pełnił funkcję dworca. Starą fabrykę na Złotej przerobiono na zajezdnie i warsztaty. W ciągu kilku miesięcy komunikacja ruszyła, a jej sieć objęła całą lewobrzeżną strefę podmiejską, od Modlina przez Żyrardów i Mszczonów, aż do Piaseczna i Góry Kalwarii. Przedsiębiorstwo rozwijało się świetnie, prowadzone doświadczoną ręką ojca i grupy fachowców, których potrafił zebrać. Nastrój optymizmu i chęci do życia udzielił się także mnie. Nawet nie bardzo chciałem wypoczywać po więzieniu. Ale rodzice naciskali, abym gdzieś wyjechał. EKD dostała parę domów wypoczynkowych na ziemiach zachodnich. Pojechałem do Kudowy. 2 tygodnie minęły błyskawicznie. Spotkałem jakieś miłe dziewczyny. Łatwo było zawrzeć znajomość. Potem okazało się, że znacznie trudniej jest ją zakończyć. W Warszawie na nowo organizowałem sobie życie. Dom na przyjaciół został objęty formalnie przez rodziców, ale faktycznie był zarządzany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rodzice dostali jednak prawo użytkowania części swojego mieszkania i ja ją objąłem. Miałem do dyspozycji 3, a właściwie 4 wielkie pokoje i wspaniałą łazienkę, ale kuchni nie było, więc zrobiło się ją właśnie w łazience. W ówczesnej sytuacji w Warszawie stanowiło to niebywały luksus. Już nie wiem, skąd otrzymałem kontakt do pana Adama, który zaczął przychodzić jako sprzątacz i pomoc domowa. To była niezwykła postać. Malutki, zakładał wielki fartuch i bardzo poważnie zajmował się domem. Był uporządkowany w niebywałym stopniu. Mówił, że zostawił żonę, bo była nieakuratna. Miałem więc własnego lokaja. Pierwszy i ostatni raz w życiu. Powrót na wolność pozwolił mi na kontynuację studiów. Chciałem je jak najszybciej skończyć i zacząć normalne życie zawodowe dorosłego człowieka. A byłem już dorosły. Rok więzienia w wieku 21 lat może bardzo przyspieszyć dojrzewanie i rozwój pewnych cech charakteru. Myślę, że w dużym stopniu wykształcił on we mnie upór, który odegrał ważną rolę, gdy musiałem się przeciwstawiać losowi i oporowi wobec zmian, jakich dane mi było dokonywać. Gdy siedziałem w więzieniu, przyszło do domu potwierdzenie mego świadectwa dojrzałości. Został zweryfikowany mój dyplom technika, wydany w czasie okupacji, i dostałem prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia, które właśnie już kończyłem. Matury nigdy jednak nie zdobyłem. Nie wiem, czy mam prawo uważać się za inteligenta. Takie to były dziwne czasy. Na Politechnice wszyscy powitali mnie entuzjastycznie. Byłem jednym z pierwszych, którzy przeszli przez więzienie. Do pracy w Bratniaku nie wróciłem. Zarząd składał się już z innych, młodszych i pełnych zapału studentów. Moi koledzy pokończyli studia albo wyjechali z Warszawy. Zostałem znowu sam. Skoncentrowałem się więc na swoich studiach, ale należało załatwić formalności. Poszedłem do dziekana, którym był profesor Wierzbicki. Bardzo sympatycznie mnie przyjął. Okazało się jednak, że dziekanat nie ma żadnych dokumentów dotyczących moich studiów i zaliczeń. Wszystkie zaliczenia notowano na kartce, która pełniła funkcję indeksu i którą nosiłem przy sobie. Przed aresztowaniem ów indeks był prawie pełen. Brakowało mi 1 czy 2 zaliczeń. Przepadł jednak w aktach śledztwa. Nigdy go nie odzyskałem. Znalazłem się w sytuacji pierwszoroczniaka, który nie ma żadnego zaliczenia. Cały dorobek się rozpłynął. Podjąłem próbę namówienia dziekana, aby generalnie zaliczył mi to, co miałem zdane. Ale musiał mi odmówić. Nie miał do tego prawa i kazał mi na nowo wszystko zaliczać u poszczególnych wykładowców. Wziąłem od sekretarki nowy druk i zwróciłem się do niego. Panie dziekanie, proszę o pierwszy wpis. I tu nastąpiła niespodziewana reakcja. A jakieś dowody pan ma? Zapytał. Trochę mnie zatkał. Przecież wiedział, że nie mam. Odpowiedziałem w dość dramatycznej formie. Jeśli on ma wątpliwości, to jak zareagują inni profesorowie? Czy mam więc zaczynać studia od początku? Zastanowił się przez chwilę i bez słowa wpisał zaliczenie. Rozpoczęła się mordęga obchodzenia kilkudziesięciu wykładowców. Zacząłem od najpoważniejszych, tych, którzy mnie znali i prowadzili przedmioty na wyższych latach. Poszedłem do Ponikowskiego, Paszkowskiego, Rzęczykowskiego, Zarankiewicza. Otty. Miło mnie przyjęli i wpisali zaliczenia. Potem zacząłem chodzić do tych, których znałem mniej i którzy nie mieli takiej wysokiej pozycji. Ale wpisywali, bo już były inne podpisy ważniejszych profesorów. W końcu musiałem iść do tych, których nie znałem. Z wykładowcami od przedmiotów z pierwszych lat nie było kłopotu. Jak widzieli zaliczenia z przedmiotów z lat wyższych podpisane przez Sławy, to sami też wpisywali swoje zaliczenia. Ale napotykałem trudności. Niektórzy profesorowie objęli katedry w ciągu mego pobytu w więzieniu i ani ja ich, ani oni mnie nie znali zupełnie. Największy kłopot miałem z profesorem Hildebrandtem, który objął katedrę konstrukcji stalowych. Nie znałem go i okazał się odporny na moje tłumaczenia, że już dwukrotnie zaliczyłem przedmiot w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej oraz w Lublinie. Wytargowałem, że nie muszę chodzić na wykłady i ćwiczenia, ale muszę wykonać projekty i zdać egzamin. Tak się więc złożyło, że konstrukcję zaliczałem 3 razy, ale dostałem 5, co było uznane za ogromny sukces. Patrzę dziś na ten swój indeks z rozrzewnieniem. Mam wpisane zaliczenie z 32 przedmiotów i 34 ćwiczeń. Ale mam z tego tylko 9 stopni za egzaminy i 5 za projekty. Na 66 podpisów w 52 kratkach figuruje magiczne zaliczone. Wpisane tylko dlatego, że mi uwierzyli. Bez żadnych dowodów. Mieli zaufanie. A co by było, gdyby nie mieli? Tego sobie nie umiem wyobrazić. Obok kwestii studiów potrzebowałem nowych pól, na których mogłem działać, i nowych znajomości, bo znowu znalazłem się sam. Nie miałem ani kolegów, ani nawet znajomych. Otworzyło się wówczas pole automobilizmu. Ojciec wraz z kilkoma innymi przedwojennymi członkami odtworzył Automobil Klub, objął jego kierownictwo i zaczął odbudowywać działalność sportową. Ja też zapisałem się do klubu, zorganizowałem sekcję młodych i zostałem jej przewodniczącym. To była dość dziwna organizacja. Młodzi ludzie garnęli się, aby chociaż dotknąć samochodów, których przecież nie było. Ale sekcja też ich nie miała i proponowała młodym uczestniczenie w organizacji imprez w charakterze wolontariuszy. Tyle, że tych wolontariuszy wykorzystywano do kontroli biletów czy do innych funkcji pomocniczych, niewiele mających wspólnego z samochodami. Ja także uczestniczyłem w przygotowywaniu różnych imprez, między innymi wyścigów samochodowych, które zostały zorganizowane na czworokącie: Aleje Ujazdowskie, Agrykola, Myśliwiecka i Piękna. To było wtedy duże wydarzenie. Ludzie się cieszyli, że coś się dzieje, nie bardzo patrząc, jakie to samochody się ścigają. A one były bardzo dziwne, przypadkowe, takie, jakie przetrwały okupację. Nadawały się raczej do muzeów niż na tor wyścigowy. Ale jeździły, wyły i robiły szum. Wszyscy się cieszyli nawet tymi pozorami normalności. Byłem też sekretarzem pierwszego ogólnokrajowego rajdu, rozegranego na trasie Warszawa-Szczecin-Karpacz-Zakopane-Warszawa. Jechałem w wozie komandora, którym był oczywiście ojciec. Odpowiadałem za prowadzenie całej punktacji i wszystkich obliczeń. Po drodze samochody miały do przejścia wiele różnych prób szybkości i zręczności. A ja zbierałem protokoły i liczyłem punkty. Najwięcej miałem roboty wieczorami, po zakończeniu etapów, gdy trzeba było podsumować dzień i ogłosić wyniki, na które wszyscy czekali. Kiedy przyjeżdżaliśmy na metę etapu, czekał cały miejscowy komitet organizacyjny i zapraszano nas na uroczystą kolację. Pytany, czego potrzebuję, odpowiadałem, że kogoś z jakimś arytmometrem do liczenia punktów. Powodowało to na ogół konsternację i natychmiastowe zniknięcie wszystkich, którzy najpierw deklarowali pomoc. Pamiętam, jak po przyjeździe do Zakopanego, w czasie uroczystej kolacji na Gubałówce, siedziałem samotnie przy bocznym stoliku, licząc punkty do późnej nocy. Tak jest życie. Tę naukę też dobrze zapamiętałem. Jeszcze dziś z dużą ostrożnością podchodzę do wszelkich deklaracji pomocy, dopóki nie zobaczę rzeczywistych chęci do pracy, a nie tylko do deklaracji. Trzeba liczyć jedynie na siebie. Nauczyłem się oczywiście prowadzić samochód. Właściwie to umiałem już to robić od dawna. W takiej rodzinie jak moja umiejętność tę ma się niemal od urodzenia. Prowadziłem już przed wojną. Oczywiście byłem wtedy za młody, aby uzyskać prawo jazdy, ale już coś umiałem. Teraz się douczyłem, wykorzystując samochód, którym ojciec dysponował w wykopie i zdałem egzamin na prawo jazdy. Jeździłem wielokrotnie z ojcem na dłuższe podróże służbowe po Polsce, gdy przejmował ciężarówki w różnych miejscach. Miałem wtedy możliwość prowadzenia na dłuższych trasach. Byliśmy też razem na pierwszych targach poznańskich w maju 1947 roku. To był dla mnie szok, gdy przechodziłem przez pawilony, w których wystawiano produkty Zachodu. A przecież to nie były produkty z najwyższych półek, bo polski rynek jeszcze nie istniał. Wyjście na wolność zmusiło mnie do uregulowania szeregu spraw formalnych. Jedną z nich stanowiła konieczność rejestracji wojskowej. Poszedłem więc do komendy miejskiej. Moje dawne rejestracje ciągle gdzieś krążyły i ślad po nich nie został. Ale to nie było istotne, bo w międzyczasie powstały nowe regulacje i należało zacząć wszystko od początku. Cała moja kariera okupacyjna ujawniła się w czasie śledztwa i procesu. Miałem więc ten luksus, że mogłem, a właściwie musiałem, mówić prawdę. Jakiś kapral wyciągnął druk ankiet i zaczął je wypełniać, a ja mu dyktowałem imię, nazwisko, data urodzenia. Wreszcie doszedł do pytań o działalność wojskową w czasie okupacji. Mówię więc: podporucznik NSZ. Na to kapral zbladł. Pióro wypadło mu z ręki. Powiedział tylko: nie ruszać się, i poleciał do dowódcy. W tym czasie NSZ były uważane za największego wroga systemu. Ciągle były wiadomości o walkach, partyzantce, procesach i wyrokach. To, że ktoś głośno mówi, że był w NSZ, wyglądało na samobójstwo. Po chwili kapral wrócił i kręcąc głowę powiedział: kazali pisać. Wypełniliśmy ankietę do końca, ale sprawa dopiero się zaczęła. Ponieważ miałem stopień oficerski, podlegałem weryfikacji. W moim przypadku była to farsa. Przecież było jasne, że mego stopnia wojsko nie uzna. Procedury należało jednak przejść. skierowano mnie na rozszerzone badania lekarskie, które przechodzą oficerowie, a potem wezwano przed komisję. Za stołem siedziało z 10 osób. Połowa w mundurach, połowa cywile. Po wyglądzie widać, z jakiego są resortu. Wszyscy patrzyli na mnie ze zdziwieniem, że taki jak ja chodzi wolno, a nie siedzi w kryminale. Przewodniczący pułkownik, ruski, w polskim mundurze. Z trudnością wysławiał się po polsku. Ta wy, podporuczyk, ta wy chcecie, żeby wam ten stopień nadać. Odpowiedziałem wprost, wcale o to nie proszę, pułkowniku. Znowu pełne zdziwienie. A ja przecież wiedziałem, że to farsa. I wcale nie chciałem uznania stopnia. Komisja się naradziła i pułkownik oświadczył, że Wojsko Polskie nie może uznawać stopni nadawanych przez wrogie organizacje. Podziękowałem ładnie i sobie poszedłem. Wkrótce zostałem wezwany do urzędu. Jakiś podoficer wręczył mi książeczkę wojskową, a w niej było napisane, że jestem osobą objętą ewidencją oficerską w stopniu szeregowca. I przez wiele lat miałem spokój. Dopiero w okresie odwilży, po roku 1956, dostałem wezwanie i sierżant w komendzie przywitał mnie bardzo oficjalnie. Stojąc w poczuciu wagi swej misji, oświadczył: obywatelu, zostaliście zrehabilitowani. Zaśmiałem się lekko i zadałem mu głupie pytanie, czym byłem w przeszłości i z jakiego powodu mnie rehabilituje. Trochę go to speszyło, ale sprawę załatwił szybko. Czym byliście, to byliście, ale teraz jesteście. Takiej argumentacji nie sposób było się oprzeć. Byłem więc pełnoprawnym podporucznikiem i znowu miałem spokój. Aż któregoś dnia, kilka lat później, dostałem wezwanie na 6-tygodniowe ćwiczenia. Na swoje szczęście akurat nabawiłem się lumbago. Dostałem więc zaświadczenie lekarskie i z nim się zgłosiłem na komendę. Przyjmujący mnie oficer bardzo się zmartwił. Co za szkoda, a taki ładny przydział miałem dla pana do wojsk rakietowych. A widząc moją zdziwioną minę, wyjaśnił: ziemia, łopata, powietrze. Dowódca plutonu przy budowie torów tramwajowych na Okęciu. Poszedłem do domu i na tym zakończyły się moje przygody wojskowe. Wakacje 1947 roku zapowiadały się pięknie, ale nigdy nie sądziłem, że zdecydują o moim życiu. Pojechałem do Ustki, do domu wypoczynkowego EKD. Pełen entuzjazmu, radośnie patrzyłem na życie. Szczególnie wtedy, gdy obiekt patrzenia był miły. Już na peronie w Słupsku, gdy czekaliśmy na miejscowy pociąg do Ustki, w oko wpadły mi dwie studentki, które też tam jechały. Kiedy poszedłem na spacer na molo, znowu je spotkałem. Oczywiście takiej okazji nie można było przegapić, więc pogadaliśmy sobie. Dowiedziałem się, że w Ustce jest letni obóz studentów medycyny, a jego kierownik to Jurek Kober, mój kolega ze szkoły powszechnej. Zaraz tam poleciałem. Studenci zajmowali kilka sąsiadujących ze sobą domów. Między nimi chodził dyżurny strzegący bezpieczeństwa. Akurat był nim w tym momencie Stefan Drescher, który stanowił antytezę wartownika. Poznałem go wtedy i wkrótce stał się naszym wielkim przyjacielem. Ale to już dalsza przyszłość. Wskazał mi pokój kierownictwa. Wszedłem i uściskałem się z Jurkiem. Nie widziałem go przeszło 10 lat. W tym pokoju było wszystko. Tam spali ci najważniejsi. Tam znajdowało się też biuro obozu. Jurek urzędował cały czas, bo obóz dopiero się zaczynał, więc wiele rzeczy należało załatwić. Ja miałem dużo czasu, dlatego siadłem na czyimś łóżku, a potem wprost się na nim położyłem. ale co chwila ktoś wchodził, witał się, a ja bardzo grzecznie złaziłem z łóżka, ściskałem dłonie i się przedstawiałem. Zaczęło mnie to męczyć i gdy weszła kolejna studentka, to pomyślałem sobie, że dosyć elegancji i z łóżka pomachałem ręką, wołając cześć. No, zaczęło się. Dziewczyna stanęła pośrodku pokoju i po prostu mnie zwymyślała, że ona nie akceptuje takiego zachowania, że nie jest przyzwyczajona, aby ją tak traktowano, że powinienem wiedzieć, jak się zachować i umieć się przedstawić oraz przywitać. Zgłupiałem. Zerwałem się z łóżka, zacząłem się kajać i przepraszać. Przeprosiny przyjęto, ale zostałem od razu właściwie ustawiony. I to na całe życie. Oczywiście po takim starcie moje zainteresowanie dziewczyną wzrosło. Szczególnie, że była bardzo interesująca i bardzo miła. Zaczęliśmy rozmawiać i wtedy się okazało, że mieszka też w Podkowie. Ale żeby się poznać, musieliśmy przyjechać aż do Ustki. Po południu pierwsze lody zostały przełamane i przyjęła moje zaproszenie na tańce wieczorem. I to była moja kolejna wpadka. Bo zaraz po pierwszym tańcu oświadczyła, że zapraszanie kogoś na tańce, jak się tańczyć nie umie, graniczy z arogancją. Już nie pamiętam całego przemówienia. Nie było ono długie, ale bardzo wyraźnie określało, co o mnie myśli. Mimo to zaczynaliśmy się lubić. Sytuacja jednak okazała się skomplikowana również na innym polu. Okazało się bowiem, że Danką bardzo się interesował, i to z wzajemnością, Remi Domański, mój kolega ze szkoły powszechnej, który w międzyczasie przeniósł się na medycynę i właśnie zbliżał się do dyplomu. Byliśmy z Remim zaprzyjaźnieni i jakoś było mi niemiło wchodzić mu w paradę. Ale to w końcu Danka dokonała wyboru i sprawa z Remim rozwiązała się poza moim udziałem. A z Danką lubiliśmy się coraz bardziej. 2 tygodnie w Ustce stworzyły już taki klimat, że do Warszawy wracaliśmy razem, zatrzymując się jeszcze po drodze w Sopocie i Gdańsku. Tu konieczna jest dygresja. Danka Domiczek, bo ona była tą dziewczyną, pochodziła z rodziny lwowskiej. Jej ojciec Gustaw został ściągnięty do Warszawy w początkach lat 20., gdy zaczęto budować instytucje państwowe i w Warszawie brakowało doświadczonych urzędników. Oni byli tylko w Galicji, bo tylko tam Polacy mieli dostęp do administracji. Gustaw został szefem kancelarii Trybunału Administracyjnego i tę wysoką i odpowiedzialną funkcję sprawował do wybuchu wojny, organizując sądownictwo administracyjne w kraju. Po przeprowadzce do Warszawy był współzałożycielem kolonii Staszica wzdłuż Filtrowej i tam we własnym domu osiadła cała rodzina. Rodzina Domiczków, sądząc po nazwisku, ma prawdopodobnie czeskie korzenie. Od kilku pokoleń mieszkali we Lwowie. Dziadek Danki, Karol, tam się urodził w 1841 roku. Był komisarzem policji i miał wielki temperament. Jak głosi legenda rodzinna, założył się, że przejedzie z Gródka do Lwowa szybciej końmi niż pociągiem. Zakład wygrał. 4 konie padły. Jego temperament wyrażał się w podbojach sercowych. Porwał, oczywiście za jej zgodą, hrabiankę z węgierskiej rodziny Jereni. Rodzina nigdy nie uznała tego mezaliansu, całkowicie ich wydziedziczyła i zerwała kontakty. Ale małżeństwo się udało, chociaż finansowo nie było łatwo. Mieli 10 dzieci, a Gustaw, ojciec Danki, był ich ostatnim. Gustaw zaczął karierę administracyjną jeszcze przed pierwszą wojną. W 1911 roku ożenił się z Heleną Kuczkowską, z bardzo zamożnej lwowskiej rodziny szlacheckiej, która potrafiła znaleźć swoje miejsce w zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych. Jej ojciec, Antoni Kuczkowski, zrobił duży majątek na handlu ze wschodem. Jest pochowany na cmentarzu łyczakowskim. W nowe państwo polskie rodzina wkraczała więc z poważnym majątkiem. Babcia była między innymi właścicielką willi, a właściwie podmiejskiej rezydencji z wielkim ogrodem przy przedwojennej ulicy Długosza 8, obecnej Cyryla i Metodego. Gdy rodzina przenosiła się do Warszawy, babcia sprzedała tę willę metropolicie Szeptyckiemu, a pieniądze przekazała matce Danki i jej bratu. Matka kupiła za to pensjonat w Tatarowie, drugi wydzierżawiła w Worochcie i oba prowadziła z dużym sukcesem aż do wojny. Danka była jej najmłodszym dzieckiem, siódmym z kolei. Wybuch II wojny w dużej mierze zniszczył tę rodzinę, tak jak wiele innych. Ojciec Danki został ewakuowany z Warszawy wraz z Trybunałem, oparł się na Węgrzech i spędził całą wojnę w Budapeszcie, uczestnicząc w organizacji ruchu kurierskiego do Polski przez góry. Jeszcze wiele lat po wojnie przyjeżdżało do niego wielu zasłużonych kurierów z tego okresu. Wraz z nim przeszedł na Węgry brat Danki, Andrzej. Gdy ojciec został na Węgrzech, Andrzej, który miał wtedy 17 lat, przedostał się do Anglii i zaczął służbę w marynarce. Pływał przez całą wojnę. Uczestniczył w wielu bitwach i akcjach, powoli awansując. Został zdemobilizowany jako podporucznik. Niestety, jego los potoczył się tragicznie, mimo że przeżył wszystkie bitwy. Gdy poznałem Dankę, rodzina oczekiwała jego powrotu do kraju. Nagle, w 1947 roku, Andrzej zaginął w nieznanych okolicznościach, gdzieś na trasie pomiędzy Niemcami, Belgią i Francją. Jego odnalezienie stało się jednym z celów życia ojca, którego Andrzej był jedynym synem. Poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Nigdy nie dowiedzieliśmy się niczego o jego losie. Wojna Dankę zastała wraz z matką w Worochcie. Wydawało się, że tam będzie najbezpieczniej. Parę miesięcy przetrwały w swoim pensjonacie, ale uciekły z jedną walizką, gdy dano im znać, że są na liście do wywózki na wschód. Pojechały do Lwowa i tam udało się im dostać do ostatniego transportu osób z Warszawy, jaki Sowieci wypuścili w maju 1940 roku do Generalnej Guberni. Rodzina została rozproszona. Kuczkowscy wraz z babcią wyjechali do Warszawy. Babcia Jereny wylądowała w Lublinie i tam wkrótce zmarła. Kilkoro z rodzeństwa Gustawa już nie żyło. Część rodziny została we Lwowie. Nie znamy ich losów. Możemy się jedynie domyślać z napisów na rodzinnym grobowcu na cmentarzu łyczakowskim, że nie było łatwe. Karol, starszy brat ojca Danki, będący majętnym przedsiębiorcą, oraz jego żona i wnuczka zmarli w ciągu kilku miesięcy w czasie pierwszej, bardzo ciężkiej zimy sowieckiej okupacji. Czy to ślad jakiejś tragedii rodzinnej? Nie wiemy, co się stało z synową Karola, która była Żydówką. Inny brat, Albin, aresztowany przez Niemców, został zamordowany w okrutny sposób w Dachau. Prochy pochowano w Lublinie. Powstanie zniszczyło resztę majątku domiczków. Ich domek na Filtrowej został spalony. Dostarczyło też dramatycznych przeżyć Dance i jej matce. Obie wylądowały w Podkowie raczej z przypadku niż z celowego wyboru, bez środków do życia. Matka była osobą niesłychanie zaradną, jednocześnie trochę naiwną, ale umiejącą nawiązywać kontakty i przyjazną ludziom. I zaczęła się chwytać wszystkiego, co pozwalało przeżyć. A Danka, jak mi opowiadała, chodziła paść kozę właścicieli domu, w którym ich przygarnięto. Ta koza szczególnie lubiła akacje, obrastające płot zarybia. Śmialiśmy się, że dobrze, że ja jako właściciel zarybia nie złapałem jej z kozą w szkodzie na swoim płocie. Drogę do sukcesu rozpoczęły od rozwożenia ciastek produkowanych przez innych. Potem zaczęły je same robić, aż w końcu matka Danki wykupiła restaurację Scarlett koło stacji Podkowa Główna. Dokonała zmiany jej wystroju, nawiązując do Przeminęło z wiatrem i Scarlett O'Hary. Restauracja ta stała się jednym z symboli powojennej Podkowy, punktem, gdzie nie tylko można było dobrze zjeść, ale i wszystkich spotkać. Rodzice Danki kupili też działkę z domkami zbudowanymi z drewna i dykty. Domki znajdowały się w dość opłakanym stanie, ale były własne. Matka osiągnęła ogromny sukces. Bez żadnych środków w ciągu stosunkowo krótkiego czasu stworzyła dość solidne podstawy ekonomiczne rodziny. Ojciec Danki, Gustaw, wrócił z Węgier i zaczął pracować w odbudowywanym sądownictwie administracyjnym, aż go po paru latach z niego wyrzucili jako klasowo obcego. Z całego rodzeństwa Danki pozostały dwie najstarsze siostry. Maryla wylądowała w Niemczech, a Zocha w Szczecinie. Danka zdała maturę w Milanówku już po powstaniu i zapisała się na medycynę, ale po zaliczeniu pierwszego roku uznała, że to nie jest to, czego szuka. Później wielokrotnie bardzo się cieszyłem, że nie mam żony lekarki. To straszny zawód, jeśli chce się go traktować jako powołanie. Bardzo trudny do pogodzenia z życiem rodzinnym. Gdy wróciliśmy do Podkowy, w pełni skoncentrowałem się na studiach. Postawiłem sobie za cel ukończenie ich do grudnia. Uważałem to za konieczne, ale nigdy nie przypuszczałem, że gdybym ich wtedy nie skończył, to może nie skończyłbym ich wcale. Przeprowadziłem się do Zarybia. Nie zachodziła potrzeba codziennych kontaktów z Politechniką, a tu byłem obsługiwany, dostawałem jeść i mogłem się w pełni skoncentrować na pracy. Pracowałem po 10 godzin dziennie. Nawet wspólne spacery z Danką ograniczyliśmy. Chociaż lubiliśmy się coraz bardziej, to uzgodniliśmy spotkania dwa razy na tydzień i tylko wieczorami, aby nie zarywać najlepszego czasu na pracę w ciągu dnia. Danka ostatecznie zrezygnowała z medycyny. Zapisała się na dziennikarstwo, które było na Akademii Nauk Politycznych. W tym okresie optymizmu i wiary w przyszłość nie zdawała sobie sprawy, co owa nazwa będzie wkrótce oznaczać. Dojeżdżała codziennie do Warszawy, bardzo starannie studiując. Wziąłem temat pracy dyplomowej z konstrukcji żelbetowych, bo bardzo lubiłem i szanowałem profesora Paszkowskiego. Ale same obliczenia ram i belek nie były interesujące. Rozszerzyłem więc temat. Projektowałem zajezdnie autobusów dla wyimaginowanego przedsiębiorstwa komunikacji podmiejskiej lewobrzeżnej Warszawy. Oczywiście miałem świetną podstawę w wykopie. Dostałem od nich wszelkie materiały, a dyrektor techniczny, inżynier Przedpełski, służył mi swoją radą i pomocą. Obliczyłem zapotrzebowanie na przewozy na całym łuku od Modlina do Góry Kalwarii i wyliczyłem liczbę autobusów. A następnie wyliczyłem liczbę stanowisk przeglądowych, naprawczych, parkingowych, opierając się na systemie wprowadzonym w wykopie. Powstał ładny program zajezdni, na podstawie którego opracowałem projekt obiektu. Ale to dopiero początek. Najprzyjemniejszy. A potem trzeba było zacząć projektować konstrukcję i poszczególne jej elementy. Liczyć i, co najgorsze, kreślić. Zebrało się blisko 10 metrów kwadratowych tych rysunków. A wówczas kreśliło się ołówkiem na kalce. Wszystko musiałem narysować i opisać. To była straszna praca. Ale udało się. W listopadzie złożyłem pracę, a 7 grudnia odbyła się jej obrona w budynku przy Lwowskiej 7. Opowiadałem głównie o organizacji przedsiębiorstwa autobusowego i systemie przeglądów technicznych. O Żelbecie nie starczyło już czasu powiedzieć. Później jeden z członków komisji powiedział mi, że to był rzadki przypadek, gdy dowiedział się od studenta czegoś zupełnie nowego. 12 grudnia Rada Wydziału nadała mi stopień inżyniera. Po zmianie ustaw zweryfikowano go jako magister inżynier. Wchodziłem w życie zawodowe. Święta Bożego Narodzenia stanowiły więc ostatni okres wolności studenckiej. Tym większej, że już studia miałem za sobą, a nie powstały nowe zobowiązania i wyzwania. Pojechaliśmy z Danką na zimowy obóz medyków do Borowic w Karkonosze. Nie byliśmy medykami, więc wynajęliśmy wraz z kilkoma innymi osobami odrębny dom, w którym założyliśmy niezależną kwaterę. Ale żyliśmy na obozie. Było fantastycznie. Ciągle się coś działo. Zabawy, wycieczki, narty. W Sylwestra urządzono bal przebierańców. Nasza grupa osiągnęła niebywały sukces. Przebraliśmy się za rodzinę. Danka była ojcem, Pafnucym, ja matką, Pelagią, a dwoje innych studentów przebrało się za dzieci. Oczywiście też z zamianą płci. Ucharakteryzowaliśmy się tak dobrze, że nikt nie mógł nas zidentyfikować. Ta rodzina Pafnucy i Pelagia długo funkcjonowała w pamięci medyków. Obóz się skończył, ale nam się nie śpieszyło do powrotu. Zostaliśmy jeszcze trochę, chodząc po górach i śpiąc w schroniskach. Byliśmy na Śnieżce. Spaliśmy w samotni, nad wielkim stawem. Byliśmy w starych ruinach Kynastu. Pozostało kilka zdjęć. Na jednym z nich Danka biega w koło starej studni. Już nie pamiętam, czego legenda dotyczyła, ale panienka musiała tę studnię 7 razy okrążyć. Danka to z całą rzetelnością wykonała. Chyba to pomogło, bo potem w życiu było nam razem dobrze. A ten pobyt był wprost cudowny. Ale wszystko się kończy. Wkrótce dał o sobie znać stalinizm. Wchodziliśmy w najczarniejszy okres naszej historii.